Jolanta Kowalewska, Kawiarenka Polityczna wraca po wakacyjnej przerwie. Teraz zawsze mogą nas Państwo słuchać o godzinie 11, a w studiu są z nami pani Agnieszka Kosińska, przewodnicząca Polski 2050 w regionie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Kochan, senatorka Koalicji Obywatelskiej.
Kłaniam się Państwu.
Oraz pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie panią, panie i wszystkich radiosłuchaczy.
No i tak jak zauważyłyśmy wszystkie, przewaga, zdecydowana przewaga damskiego grona w dzisiejszym studiu. Na dworze gorąca atmosfera, w polityce również, między innymi za sprawą szczecińskich radnych Koalicji Obywatelskiej oraz klubu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka dostają posady w spółkach miasta, dostają również posady w instytucjach, które są uzależnione od decyzji ugrupowań rządzących w kraju. I mamy tutaj bardzo ostrą reakcję szczecinian. Jak prześledziłam głosy mieszkańców, jak komentują daną sprawę, to są takie opinie. Plują nam w twarz nowe tłuste koty. Czy dać mandat kandydatowi z prawa czy z lewa? Zachowują się tak samo. 19 mandatów to Koalicji Obywatelskiej. Zaprzepaszczone zaufanie. A przypomnę, że chodzi tutaj chodzi o pracę dla pani radnej Wiktorii Rogaczewskiej z Koalicji Obywatelskiej, która ma posadę w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, miejska spółka. Jolanta Balicka, to jest klub prezydenta Szczecina, posada w Fabryce Wody. Jan Posłuszny, Koalicja Obywatelska, kierownik w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Przemysław Słowik wygrał konkurs na kierownicze stanowisko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pan Andrzej Radziwinowicz zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Pytanie do pani Magdaleny Kochan. Czy ta reakcja szczecinian zaskoczyła panią, bo jednak trzeba przyznać, spuszczają radnym Koalicji Obywatelskiej mocne lanie.
Pani redaktor, proszę państwa, nepotyzm nie jest czymś, co ktokolwiek mógłby akceptować. I co do tego nie mamy wątpliwości. Ja rozumiem, że ostatnich 8 lat, kiedy dowiadywaliśmy się o awansach skutkujących milionowymi pensjami wobec osób, które kompetencji do tego nie mają żadnych, albo udawane zatrudnienie, bo ktoś, kto pobierał ogromne kilkunastotysięczne wynagrodzenie, miał pracować online, nawet tej pracy nie podejmował, klikając czy wchodząc w przyznaną mu w pracy stronę. Więc rozumiem, że akceptacji dla tego rodzaju postępowań nie ma i sama jej nie akceptuję. Ale każdy z tych przypadków, o których przed chwilą pani mówiła, moim zdaniem należy rozpatrywać osobno. Pani Wiktoria Rogaczewska jest architektką, pracuje w miejscu, w którym nie ma dochodów i apanaży kilkunasto czy kilkutysięcznych, jest szeregowym pracownikiem w miejscu, w którym starała się o pracę w lutym, zanim została radną.
A ja dodam, że pan Szymon Osowski, który jest prawnikiem i szefem sieci obywatelskiej Watchdog Polska, zwraca uwagę, jest konflikt interesów. Radna.
Pani redaktor, kłopot w tym, że pracownicy spółek miejskich nie mają statusu pracowników samorządowych. I w związku z czym prawo tego nie zabrania.
Ale jak ona teraz jako radna może oceniać działania ZWIK-u?
Jestem przekonana, że nie pełniąc funkcji kierowniczej może. Co więcej, my mamy prawo, które mówi nam, jakich funkcji nie wolno łączyć z funkcją radnego. Jakich umów radny nie może podpisać z miastem, w którym jest radnym, czy z gminą, w którym jest radnym. Ale te przepisy nie zostały złamane w przypadku zatrudnienia pani Rogaczewskiej. Jeśli chodzi o pana Słowika, otwarty konkurs, na który zgłosiły się dwie osoby, z których jedna w ogóle nie przyszła na rozmowę kwalifikacyjną. To jest sprawa poszukiwania przez instytucje informatyków, o których my wszyscy wiemy, że dzisiaj bardziej pracodawcy ich poszukują, niż informatycy poszukują pracy.
Ale więc tu mamy podobną sytuację, jak w innych firmach, że wtedy, kiedy rządzi dana opcja, to akurat się okazuje, że konkursy wygrywają osoby właśnie związane z daną opcją.
Przytoczyłam państwu, że ogłoszony konkurs, dwie kandydatury informatyków, jedna z tych osób, która się zgłosiła do konkursu, nawet nie podjęła trudu przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną. Pan Radziwinowicz, który całe swoje życie zawodowe związany jest z bankowością, zmieniając pracę, awansował. I teraz jego kompetencje zadecydowały o tym miejscu, w którym się w tej chwili znalazł. Ja wiem, że przynależność partyjna nie może, karygodne jeśli jest, być jedynym kryterium przyjmowania ludzi czy zatrudniania na posadach bardzo, bardzo, bardzo intratnych. Ale także przynależność partyjna przy posiadanych kompetencjach nie może wykluczać tych kompetencji i możliwości zatrudnienia. Więc rozumiem, że 8 ostatnich lat nauczyło nas wyjątkowej ostrożności, ale chcę powiedzieć, że jedyną kompetencją do prowadzenia portu Szczecin-Świnoujście sympatia prezesa, bo zjadł dobrą pizzę, źle. Natomiast przynależność partyjna dla kogoś, kto ma kompetencje i umiejętności zarządzania, nie może być jedynym kryterium, dla którym mówimy nie.
A tu wymieniając radnych, którzy pani zdaniem słusznie zajęli dane posady, nie wymieniła pani Jana Posłusznego, który został kierownikiem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. To oznacza, że powinien zrezygnować z tego stanowiska?
Nie, pani redaktor, po prostu omawiałam te sprawy, o których wiem wiele, bo pytałam, dowiadywałam się, jak to wygląda. Nie wiem, dlaczego pan Jan Posłuszny, znam go wiele, wiele lat, wiem, że prowadził swoją firmę i ma doświadczenie w zarządzaniu. Być może to jest powód, jego kompetencje do zatrudnienia go w tej spółce. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to nie są funkcje, w których jedyną zaletą jest posiadanie legitymacji partyjnej. To są funkcje i posady, które objęli ludzie z pełnymi kompetencjami. Więc ich przynależność do partii nie może być jedynym kryterium, dla których ich wyrzucamy z tej pracy.
A czy to nie wygląda na przypieczętowanie Koalicji Obywatelskiej z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem? Wcześniej te osoby tych stanowisk nie zajmował.
I jeszcze raz powiem, że wcześniej, myśląc o sytuacji, w której kto inny rządził krajem i kto inny decydował o takim, a nie innym obsadzaniu stanowisk bardzo wysokich i bardzo wysokopłatnych ludziom bez kompetencji, rozumiem, że ten skutek jest dzisiaj taki, że na każdą rzecz zwracamy uwagę i słusznie. I na nepotyzm nie powinniśmy pozwalać. Ale z drugiej strony nie możemy, przepraszam za wyrażenie, wylewać dziecka z kąpielą i mówić: człowieku, jeśli masz nawet najlepsze kompetencje, ale należysz do partii X lub partii Y, ona współrządzi miastem, więc nie masz prawa objąć żadnej posady. Kompetencja to powinno być słowo, klucz dla zatrudniania ludzi. Kompetencja. A potem żyjemy w wolnym kraju.
Inga Iwasiów, która brała udział w strajku kobiet.
Znam tę opinię pani profesor.
Ja ją przytoczę. Napisała: trafia mnie, co swoim staniem na ulicy załatwiłam.
Nie, pani redaktor, pani profesor, to są słowa, które bolą, bo one wynikają z goryczy i rozczarowania, ale wydaje mi się, że pani profesor nie może nie zauważyć tego, że wchodzimy z powrotem do rodziny krajów, dla których trójpodział władzy jest rzeczą świętą, dla których praworządność jest rzeczą świętą, dla których prawa kobiet są rzeczą świętą. Różnimy się w koalicji. Państwo wiecie dokładnie, które z ugrupowań nie pozwala w pełni korzystać kobietom z ich praw. Ale to są rzeczy, które nam się udało robić. Natomiast jeśli przy wszystkich tych rzeczach, które powoli wracamy, na które wracamy w Polsce, do pryncypiów, na których jest oparta Unia Europejska i nasz kraj. Jeśli te rzeczy zaburza tylko sprawa zatrudnienia pana X lub pani Y, to warto się przyjrzeć tym zatrudnieniom indywidualnie. Indywidualnie, żeby nie mówić od razu, że wszyscy radni dostali posady, że wszyscy są świetni, że wszystko jedno, czy Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS, to na jedno wychodzi. Tak nie jest.
To ja zapytam przedstawiciela opozycji, pan Artur Szałapawka, Prawo i Sprawiedliwość, jak pan przygląda się tym nominacjom? Zaciera pan ręce, że Platforma Obywatelska tu jest pod ostrzałem krytyki? Czy uważa pan, że Szczecinianie nie mają racji?
Sytuacja zatrudnienia radnych w spółkach miejskich czy w zasobach miejskich jest sytuacją naganną. I tutaj, panie senator, chciałbym powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich 8 lat wszyscy tutaj radni, którzy byli, owszem, pracowali w różnych instytucjach, ale nie pracowali w żadnych spółkach miejskich, a też i wcześniej, w momencie, kiedy współrządziliśmy razem z panem prezydentem Krzyszkiem, takich sytuacji nie było. Natomiast, panie redaktor, to jest problem troszeczkę większy, bo my tutaj w tej chwili mamy sytuacje tu takie jednostkowe, zwykłych takich zatrudnień, powiedzmy niekierowniczych, na stanowiskach, niestety radni na stanowiskach spółek miejskich. To jest duży problem. Natomiast też powiem, pani senator, że tak musimy się jednostkowo przyglądać różnym sytuacjom, bo ja nie uważam, żeby, i tu się może myślimy tak samo, ale tak samo nie powiemy, a ja się odważę i powiem to, bo też nie możemy wychodzić z takiego założenia, że politycy, a szczególnie młodzi politycy, którzy decydują się w tych dzisiejszych czasach na udział w polityce, czy to będą politycy z Platformy Obywatelskiej, czy z Trzeciej Drogi, czy z mojego ugrupowania, nie mogą być od razu traktowani w ten sposób, że poszedłeś do polityki, to nie masz prawa pracować. Bo to do tego troszeczkę tak zmierza. Ja to powiem, że ja to przećwiczyłem przez bardzo wiele lat.
Chodzi o to. Szczecinianie nie są oburzeni, że dana osoba nie ma prawa pracować.
Naturalnie.
Oburzeni są tym, że pracują w spółkach, których jako radni powinni kontrolować.
Może ja w żołnierskich słowach, pani redaktor, powiedziałem, ale powiedziałem, że sytuacja ta jest naganną sytuacją, bo radni danego ugrupowania, w ogóle radni Szczecina, nie powinni pracować w zasobach miejskich. To jest jednoznaczne moje stanowisko i tak uważam i tego nie zmienię.
A ja tu przerwę, bo pan mówił, nasi radni nie pracowali, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość swoim radnym dało dużo lepsze posady. Przypomnę, pan Dariusz Matecki, Lasy Państwowe, gdzie, jak podaje Ministerstwo Środowiska, zarobił w ciągu kilku lat 500 tysięcy złotych, nie musiał przychodzić do pracy. Czy też pan Marcin Pawlicki, który tylko w ciągu roku w Enei zarobił powyżej 1 000 000 złotych.
Ja powiem w ten sposób, że porównanie i mówienie o tych 8 naszych latach, ale widzi pani redaktor, dobra, a później wrócę do tego wątku, który jest jednak, chciałbym go rozwinąć, tych radnych pracujących w zasobach miejskich. Mówiąc o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości pracowali na rzecz państwa w różnego rodzaju spółkach, I dzięki temu też zarabiali pieniądze, to jest rzecz, która według mnie nie była rzeczą naganną, bo trwało to przez zatrudnianie. Jedni byli odwoływani, jedni się sprawdzali, drudzy się nie sprawdzali. To jest rzecz normalna. Jak państwo, odpowiedzialność za państwo bierze dana opcja rządząca, to też od tego są wymagania, żeby poszczególne...
Ale rzecz normalna, że można pobierać wynagrodzenie i nie trzeba przychodzić do pracy?
Panie redaktor, ja powiem w ten sposób. 8 lat już minęło. teraz mamy niecały rok, mamy 7-8 miesięcy rządów koalicji 13 grudnia i w tej chwili, jak my mówimy o tych tak zwanych tłustych kotach za naszych rządów, to w tej chwili to jest tłustych kotów, to są jeszcze bardziej tłuści, bo to turbodoładowanie w tej chwili dzieje się, obsadzanie tych wszystkich...
Proszę.
Możemy udawać, no ktoś rezygnuje z legitymacji partyjnej i na daną chwilę nie jest politykiem, ale jest związany z waszą opcją i obejmuje wszystkie te stanowiska. Konkrety? Proszę bardzo, no konkret. Toto Lotek, bardzo, bardzo dobrze płatna praca, dyrektor biura pana ministra Nitrasa został dyrektorem, wicedyrektorem został, to już pani przewodnicząca z trzeciej drogi, też człowiek, który, nie wiem, na Uberze podobno jeździł, ale to proszę wyjaśnić, bo ja tego nie wiem. W każdym razie
to ja
trzeciej
oddam
drogi
głos, pani.
I powiem, nie, momencik, i powiem tak. I jeśli chodzi o Totolotek i jeszcze dodatkowe trzy stanowiska kierownicze, których wcześniej nie było. Możemy przejść na port. Pan Siergiej nie jest związany z Platformą Obywatelską. Zawsze był związany z Platformą Obywatelską, bo pamiętam ten czas.
Ale kiedy pamięta pan rozwój portu za czasu prezesury pana Siergieja? Bo ja pamiętam zwijanie się portu za czasu prezesury pana Odpicy.
Port rozwinął się za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Stoczniowych i portowych jeszcze będę miała okazję porozmawiać.
Chciałem jeszcze odnośnie tych radnych, że nie powinniśmy też zabraniać szczególnie osobom, którzy są radnymi pracy. Nie może być to praca w zasobach miejskich tam, gdzie oni są radnymi. To jest po prostu ten konflikt interesów. Jest naprawdę, przecież jeszcze nie ma takiego, ja wiem, że już teraz gospodarka pada i to bezrobocie będzie coraz większe, ale na razie na rynku pracy jest tyle miejsca, że każdy ten radny znajdzie sobie miejsce w każdej innej instytucji. I tu na przykład się muszę nie zgodzić. Odnośnie pana Słowika, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jak już to jest bardziej powiązane z Urzędem Marszałkowskim. I powiem tak, był konkurs, wystartował, znam realia, wygrywają w konkursach ci, co rządzą, tak to wygląda, ale tutaj nie ma konfliktu.
Tak wygląda.
Pani dobrze o tym wie, że to tak wygląda. Już kończąc, bronimy i nie odstraszajmy młodego pokolenia od tego, żeby byli politykami poprzez linczowanie ich, wtedy, kiedy nie trzeba. Tutaj sytuacja jest naganna. Pani Rogaczewska powinna dla mnie zrezygnować i przejść i poszukać pracy. Jak ma dobre wykształcenie, poszukać pracy poza zasobami miejskimi.
A pan
dziękuję.
Jan Posłuszny?
No też, naturalnie. No i pani Balicka, przecież znam, byłem wieloletnim samorządowcem, znamy się bardzo dobrze.
I oddaję głos pani Agnieszce Kosińskiej, bo tu padła uwaga, że wasz przedstawiciel Polski 2050 pracuje w totalizatorze.
Nie mam wiedzy na ten temat.
Jest zastępcą.
Natomiast chciałabym powiedzieć coś na temat naszego tutaj podwórka szczecińskiego, bo jakby to jest główny clue naszego spotkania dzisiaj, bo całe miasto żyje tą naszą szczecińską aferą. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że w tej całej aferze to chodzi o to, moim zdaniem, że nagle ludzie, którzy wygrywają wybory, dostają jakby dodatkową daninę za to, że zostają radnymi. Mi się wydaje, że musimy wrócić do początku wszystkiego. Że polityk to jest taka osoba, która ma zarządzać dobrem ogólnym dla dobra publicznego. Więc on nie może sam sprawować kontroli nad sobą. To jest jakby podstawa wszystkiego. Wydaje mi się, że każdy, kto kandyduje na daną posadę, czyli radnego wojewódzkiego czy radnego miejskiego, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co będzie potem. Jeżeli pracuje w zasobach samorządowych, to albo startuje, albo nie startuje. Bo to są po prostu standardy. Oczywiście to jest też tak to samo, co powiedziała pani senator Kochan, że to jest legalne. To może wróćmy do początku i odpowiedzmy sobie na pytanie i przepracujmy to. Że jeżeli my sami nie umiemy podjąć takiej decyzji, startując w danych wyborach, to powinno być to gdzieś po prostu
i tu zmierzam
zapisane.
Właśnie do mojego kolejnego pytania, czy sprawa pracy radnych w spółkach miejskich powinna zostać uregulowana prawnie, bo w tej chwili mamy taką regulację, że prawo mówi, radny nie może pracować w danym urzędzie gminy, gdzie jest radnym, czy też nie może pełnić no, tej najwyższej funkcji kierowniczej w spółce gminy, której jest radnym.
Nie tylko. Radny nie może zawrzeć, ona jest z mocy prawa nieważna, żadnej umowy cywilnoprawnej z urzędem, w którym pełni funkcję radnego,
to
czyli
również,
mówiąc krótko, z gminą.
To również czyli jest kolejne obostrzenie,
tak,
ale,
to jest
ale
obostrzenie
ta sytuacja
dotyczące przedsiębiorców.
Ta sytuacja, o której obecnie rozmawiamy, czyli radni pracują w miejskich spółkach, a przecież to miasto i te spółki muszą kontrolować. To jednak, ja uważam, trochę wiąże im ręce, bo trudno krytykować firmę. Trudno krytykować miasto, jeżeli od tego miasta ma się posadę. Czy nie należałoby wprowadzić takiej regulacji prawnej, która mówi, radny nie może pracować w spółce
prowadzonej przez gminę, w której jest radnym.
Przez gminę.
Można to rozważyć, tylko pytanie jest takie, proszę państwa, nie możemy patrzeć na sprawę dwóch i blisko pół tysiąca samorządów z perspektywy ponad 400-tysięcznego miasta. Popatrzmy także na miejscowości, na mniejsze gminy, gdzie też no, rady są mniejsze, nie 30-osobowe, ale 15, bo to jest najmniejsza ilość radnych w samorządzie gminy. Czy rzeczywiście, jeśli największym zakładem pracy w takiej gminie jest szkoła, jest szpital, jest instytucja prowadzona przez samorząd, to jeśli wykluczymy tych wszystkich, także na przykład nauczycieli, bo mówimy o spółkach, ale wiadomo jest, że dyrektor szkoły, który jest prowadzony, która jest prowadzona przez gminę, nie może być radnym w tej gminie, ale nauczyciel tej szkoły tak. Czy rzeczywiście dotyczy to tylko tego, że nauczyciel nie odważy się jako radny patrzeć i kontrolować działalności placówki, w której pracuje, jeśli się zdecydował być radnym? Moim zdaniem tak. Co więcej, on wie od środka, jak praca takiej instytucji wygląda, a może ma większe szanse na usprawnienie tejże
tak, pani
działalności.
Senator, tylko mamy taką sytuację.
Zasada jest taka, że jeszcze raz poproszę państwa, ja nie mówię nie takiemu rozwiązaniu, tylko chciałabym, żebyśmy na sprawę samorządu i radnych, ich praw i ich obowiązków, czy zakazów pracy w jakichkolwiek instytucjach, popatrzyli patrząc z perspektywy każdego samorządu, nie tylko samorządu wielkomiejskiego. My często w Szczecinie mówimy, albo Warszawka wymyśliła. Tak, rzeczywiście ustrój Warszawy kompletnie inny od ustroju poszczególnych innych metropolii.
A może wprowadzić radnych zawodowych,
panie,
tak
właśnie,
jak posłowie
ja,
są.
Ja powiem tak, jeśli mogę tutaj też w tym gronie kobiet zabrać głos, to bym powiedział w ten sposób. Też z doświadczenia samorządowego mojego wiem, że to był ogromny zawsze problem. Tak, to jest ogromny problem, co ma radny robić. W dzisiejszych czasach, gdzie ta samorządowość, ta władza poszła naprawdę w dół, no poszła, bo te samorządy bardzo duży wpływ mają
na Polskę, rozwijają się kraj.
To naturalnie, naturalnie, że samorządy przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, naszego kraju. Może należałoby, nie byłoby wtedy tego problemu, wprowadzić po prostu radnego zawodowego. Tak jak jest poseł zawodowy, tak jak my na czas pełnienia funkcji posła Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmujemy żadnej, no chyba, że jest poseł, nie pobierał uposażenia, no to wtedy jest inna sytuacja, ale tutaj można by było doprowadzić do takiej sytuacji, że radny miałby dietę, miałby jakieś małe uposażenie, które by było w standardach normalnego funkcjonowania i na ten czas idzie do wyborów i podejmuje decyzję. Wie, na czym stoi.
No tak, wie, ale musimy zrobić uregulowania. Wie na czym stoi.
Idzie, wygrywa wybory, zostaje radnym i zobaczcie państwo, zobaczcie panie. I mamy tutaj dwie korzyści jeszcze w tym wszystkim. Bo radny mógłby się w pełni, całym sercem zaangażować w pracę na rzecz swojego samorządu, na rzecz miasta. Bo zajmowałby się sensu stricto pracą dla samorządu i nie byłoby wtedy problemu, że ktoś gdzieś, że jeszcze radny gdzieś tam pracuje, gdzieś pobiera i zarabia 1 000 000 złotych, gdzieś tam 20 tysięcy czy tym podobne sprawy. Radny musiał sam zdecydować, czy chce być i chce być na tym, na tej diecie z uposażeniem i pracować przez te 4-5 lat na rzecz danej gminy. Uważam, że to rozwiązanie. Tylko to powinno być podjęte ponad wszelkimi podziałami politycznymi. I takie rozwiązanie myślę, że załatwiłoby nam sprawę, dzisiejszego tematu by nie było.
No nie byłoby dzisiejszego tematu, natomiast dzisiejszy temat to jest to, co powiedziała pani redaktor. Po przeczytaniu wielu komentarzy i w social mediach, i pod różnymi innymi artykułami, pokazuje, że nasze społeczeństwo oczekuje jakichś zmian. Że ludzie są zbulwersowani takim zachowaniem. I wydaje mi się, że jeżeli nic się nie zrobi w tej kwestii i będzie przez to zachowanie brak jakiejś rzeczywistej kontroli organów publicznych przez radnych miejskich czy sejmikowych, to doprowadzimy do tego, że nasze społeczeństwo nigdy nie będzie społeczeństwem obywatelskim, które będzie chciało chodzić na wybory.
Czy należy wprowadzać również tutaj regulacje prawne, czyli zapis, że radny nie może pracować w spółce, tam gdzie jest radnym na tym terenie?
Myślę, że to jest właśnie to, o czym mówię, że my o tych standardach etycznych powinniśmy zacząć głośno rozmawiać i właśnie ponad podziałami, bo to naprawdę dotyczy wszystkich ugrupowań. Ale to też jest bardzo ważne, bo jeżeli nie przekomunikujemy tego i nie wypracowujemy, to wracamy do takiej sytuacji, że nadal będzie bardzo chwalone w naszym kraju falandyzacja wszystkiego, przekręcanie. Ludzie będą mówić, o fajny, dobrze wykombinował, a nam naprawdę na tym nie zależy. To jest to, o czym mówiła pani senator. Wracamy do krajów Unii Europejskiej i chcemy na te standardy powrócić, tak?
Pełna zgoda.
Są osoby, które zasiadają w Sejmie, mamy pełno ekspertów, którzy mogą wypracować rozwiązania legislacyjne, żeby było łatwiej.
Czy radni powinni być, tutaj pytanie jeszcze do pani Agnieszki Kosińskiej, czy radni powinni być tymi radnymi zawodowymi?
Ja myślę, że to jest jedna z form godnych rozwiązania.
Pani redaktor, jeszcze nie, spójrzmy
pani
na...
Ja oddam głos. Pani senator była pierwsza.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Dzisiaj pan nie wygra.
Nie, ale wcale nie chodzi o to.
Rozmawiamy i...
Ja mam wątpliwości. Powiem, nie mówię nie, ale mam wątpliwości. To na pewno wydaje się taki, przepraszam, dość łatwy ruch, w którym mówimy, radny jak idzie do pracy w 30-osobowej Radzie Szczecina czy 15-osobowej Radzie w innym mniejszym mieście, musi wziąć pod uwagę, że będzie tam zatrudniony na etacie. Proszę państwa. No gubimy po drodze ten aspekt społeczny zaangażowania i tej bezpośredniej, że tak powiem, bezpośredniego wpływu ludzi zaangażowanych społecznie w zupełnie czasem inną od zawodowej działalności. Jeżeli jest tak, że w założeniach reformy samorządowej, tej, która stała ojcą założenia, ja pamiętam rozmowy z panem profesorem Kuleszą, który mówił tak, bo wtedy debata dotyczyła wysokości diet dla radnych, czy to za każdą komisję, czy to osobno, czy to tak. A on mówi, proszę państwa, to jest czas roku 2004, 2003, 2002, już w tej chwili nie pamiętam. On mówi, zwróćcie, w każdym razie to był ten okres zmian i wprowadzania samorządów powiatowych i wojewódzkich. On mówił tak, doświadczenie gmin spowodowało taką mianowicie rzecz. Radni pilnują na miejscu swoich pieniędzy i sposobu ich wydatkowania. Efekt, to co wydawane przez radnych w radach miejskich, to złotówka ma po odliczeniu kosztów administracji wartość 80 groszy. To co wydawane centralnie, to jest warte 55-60. Czyli ten nadzór społeczny nad sposobem wydawania, na to, na co wydaje się pieniądze w gminach, jest absolutnie opłacalny nawet przy kwestiach wysokości diet, które w różnych miastach różnie wyglądały. I ja dzisiaj, jeśli mam powiedzieć, że radny to ma być ktoś, kto się stara tak jak poseł o bycie zawodowcem, mam wątpliwość, bo wtedy będzie walka o posadę, a nie o cel, dla której to bycie radnym, cel, któremu to bycie radnym służy. Moim zdaniem to nie jest dobre wyjście. Ja naprawdę nie widzę niczego złego w ilości radnych, bo ilość radnych decyduje o różnorodności spraw i doświadczeń, które oni wnoszą ze sobą do samorządu.
To tak, takiego, ale my czy tu innego. Rozmawiamy o miejscu pracy. Tak?
A mówimy o miejscu pracy,
pracy
i wtedy
być rada miasta,
może... Nie, no właśnie,
miasta,
absolutnie nie. Więc uważam jeszcze raz, że jednak bycie radnym to... Wiecie państwo, ta dyskusja troszkę polega także na tym, że jeżeli chcemy tak dokładnie rozdzielić władzę ustawodawczą od wykonawczej, to powiem, że posłowie, którzy stają się ministrami, też są w przedziwnym rozkroku. Bo poseł X, który został ministrem, jest de facto także posłem, który siebie samego rozlicza i który siebie samego kontroluje. Nie szłabym tak daleko. Możemy rozważyć sytuację i chyba warto zobaczyć to na przestrzeni całego kraju, jak zatrudnienie w spółkach prowadzonych przez samorządy wobec radnych owocuje. I to jest rzecz, którą warto rozważyć. Natomiast moim zdaniem jest, ja mam za mało danych, żeby podjąć decyzję na temat uzawodowienia bycia radnym.
Bo tutaj dodam, że praktyka jest taka, że jeżeli radny pracuje w danej spółce, to nie podejmuje na sesji Rady Miasta uchwał dotyczących danej spółki, wyłącza się z głosowań.
Podobnie jest, pani redaktor, no tak, z posłami. Jeśli są bezpośrednio zaangażowani w tematykę jakąś, no, z różnych powodów, to nie zabierają głosu w tej sprawie, nie głosują lub głosują wstrzymując się od głosu.
Pani redaktor, szanowne panie, tutaj jest, nie została jeszcze poruszona jedna kwestia. Przez ten cały galimatias, który w tej chwili mamy, naturalnie ja tutaj się zwracam z apelem do Janka Posłusznego, do pani Balickiej, do pani Rogaczewskiej. Dla czystości weźcie, zrezygnujcie, znajdźcie pracę gdzie indziej i znajdziecie ją spokojnie, jak jesteście fachowcami. Ale poziom Rady Miasta. Proszę spojrzeć, że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że niejednokrotnie osoby, które mogłyby bardzo dużo wnieść do danej Rady Miasta, są i społecznikami, i osobami, które są bardzo dobrze wykształcone, znają się na samorządzie, znają się na, są fachowcami, którzy mogliby w tym mieście bardzo dużo zrobić. To niejednokrotnie, pójdę do tej Rady Miasta, pracuję gdzieś indziej, jakby na przykład już pracuję gdzieś indziej.
Rozumiem,
zaraz
że pan
będzie...
poseł broni tezy uzawodowić bycie radnym.
Tak, ja bronię tego, bo to mamy jasno i klarownie powiedziane. Jest radny zawodowy.
Ciekawa jestem zakresu
jest
obowiązków.
Zakres obowiązków? Mm-hmm. No a jak, my mamy taki podobny, to jest mały parlament. Ja myślę, że naprawdę pod tego nic w Sejmie w tej chwili nie robicie. Znaczy, pani senator, to tam w Senacie już w ogóle nie ma roboty. To można się zająć
bardzo
chociażby...
dziękuję. A pan poseł ma
No pracę? Niestety coraz mniej.
Pan wie o mojej pracy w Senacie, przepraszam.
Nie, ja mówię o uchwałach, o ustawach, których nie ma po prostu. A na przykład są rzeczy... Pani senator, da
nie,
pani mi
proszę,
powiedzieć, bo...
Oczywiście, pani, że dam
pani senator,
panu
ja w ogóle nie przerywałem.
Proszę mówić prawdę.
Jak ja mówię właśnie prawdę, bo...
No mówi pan prawdę o tym, że nie mam nic do
polskim
roboty.
W tej chwili się naprawdę bardzo mało dzieje. No, pracujemy jak było kiedyś po kilkanaście ustaw. W tej chwili jak jest jedna, to się trzeba cieszyć. A można by było się... Ale zobaczcie, jak zmieniacie temat. Zobaczcie, jak zmieniacie, panie, temat. A ja mówię
ale
o tym, że można by było teraz w Sejmie zająć się taką legislacją i taki może właśnie taki przykład ze Szczecina byłby dobrym przykładem na to.
Ale ja myślę,
tylko pani senator,
nikt
do tego
nie zabiera inicjatywy
do tego trzeba mieć no, trochę odwagi,
to
bo to są decyzje, to są decyzje, można powiedzieć, systemowe, które na zawsze rozwiązałyby problem, o którym dzisiaj tutaj mówimy z niesmakiem, no bo to jest sytuacja bardzo przykra, niefajna. No takich rzeczy w samorządzie nie powinno być.
Ja bym wolała, żeby
w momencie
pan poseł przypomniał
jasnej
sobie
deklaracji
naprawdę.
Chcę startować.
Naprawdę.
Pani senator jest senatorem, była posłem wieloletnim. Ja natomiast byłem 4 prawie kadencje samorządowcem, więc coś
trzy
w tym temacie...
Trzy kadencje w samorządzie. I dlatego
powinna przyjść to pani senator. Powinna pani dobrze wiedzieć, jakie są problemy właśnie,
dobrze,
jeśli chodzi
ja
o bycie
radnym. Dobrze, to ja oddam głos jeszcze pani Agnieszce Kosińskiej na koniec tego tematu.
To ja właśnie chciałam powiedzieć, że skoro pan poseł był tyle lat samorządowcem, to może wystąpić z inicjatywą i przepracować ten...
No tak, ale musimy patrzeć realnie. W momencie, kiedy jesteśmy partią opozycyjną, no to taka legislacja przygotowana przez posłów opozycji nie przejdzie. To musi być inicjatywa rządzących.
A może to jest inicjatywa...
próba zrobienia inicjatywy tej rządzącej ponad podziałami.
Ale właśnie
ponad
to trzeba spróbować, trzeba zaproponować.
To ja skończę ten temat, przechodzę do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania z wyborów parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do pana posła Artura Szałabawki. Czy wpłacił pan jakieś pieniądze na rzecz partii?
Tak, naturalnie, pani redaktor, wpłaciłem pieniądze na rzecz partii, no bo z reżimem i autorytaryzmem trzeba walczyć.
Ja zapytam o kwotę.
1000 złotych wpłaciłem.
Czyli minimum.
1000 złotych wpłaciłem.
Czyli minimum.
Bo apel
tutaj Prawa i Sprawiedliwości pana szefa był taki, że posłowie wpłacają minimum 1000 złotych.
Tak, wpłaciłem 1000 złotych, bo nie możemy dopuścić. Musimy z autorytarnymi rządami trzeba walczyć. W momencie,
a pan Jarosław
Kaczyński pochwalił się, że
wpłacił 10 tysięcy złotych.
No i bardzo dobrze. Proszę się trochę tak nie naśmiewać, bo sytuacja jest bardzo poważna, bo państwo mówicie o demokracji, o praworządności, a jedyne co robicie od tych 8 miesięcy, to łamiecie prawo i likwidujecie demokrację w Polsce.
Wiem,
i to jest bardzo przykre, bo sytuacja, no, to jest właśnie prawdziwy przekaz, bo wszystkie przesłanki, które są od początku, od wtargnięcia do telewizji, bo jak dzieckiem byłem, to widziałem Jaruzelskiego 13 grudnia i potem miałem to, niestety widziałem wyłączenie sygnału telewizji publicznej, więc i od tamtego czasu
Chodzenie
do mieszkań działaczy, czy nawet nie działaczy, czy sympatyków Prawa i Sprawiedliwości i szukanie na nich haków, bo może jak przeczepiemy te mieszkanie,
ja
to coś znajdziemy.
Zostajemy i... przy temacie decyzji Państwowej Komisji
Wyborczej. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej jest decyzją skandaliczną. Nie była to decyzja naturalnie jednogłośna, bo i pan chyba wiceprzewodniczący, ale i pan przewodniczący się pod tym nie podpisał. To jest
pan
działanie...
przewodniczący miał głos wstrzymujący. Jak najbardziej podpisał się pod tą decyzją.
Głos wstrzymujący. Decyzja, która ma doprowadzić do bardzo, bardzo mocnego albo nawet do obalenia, całkowicie zlikwidowania partii, jedynej partii opozycyjnej. Chciałbym i przy każdym spotkaniu to podkreślam, przy każdej konferencji jesteśmy jedynym państwem na świecie, cywilizowanym państwem na świecie w tej chwili, gdzie największe ugrupowanie w danym parlamencie nie ma przedstawiciela w prezydium. Nie mamy wicemarszałka.
To jest coś,
i pani, bo pan schodzi na inne tematy ponownie. Oddam głos pani Magdalenie Kochan. Tu padły zarzuty, że Państwowa Komisja Wyborcza działa po to, żeby zlikwidować partii opozycyjnej.
Rząd 13 grudnia działa, nie Państwowa Komisja, bo Państwowa Komisja jest pod wpływem rządu koalicji 13 grudnia.
To jest największy problem, na czele, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości sprawowanie władzy rozumieli jako podporządkowanie wszystkich
Nie, no jak wy podporządkujecie wszystko, to wtedy jest wszystko w porządku. Jak wy podporządkowane nie macie wszystko.
Pan prezes, poseł szeregowy, zarządzał państwem, choć nie miał do tego ani kompetencji, a już na pewno nie brał za to odpowiedzialności. To jest kłopot. Jeśli największa partia opozycyjna, tu zgoda, Prawo i Sprawiedliwość, podważa samodzielność instytucji państwa, jaką jest Państwowa Komisja Wyborcza. Panie pośle, nie wolno tego robić. To jest gremium, które na podstawie określonych praw, określonych...
Jakich określonych praw, pani senator?
A no właśnie takich, jakich praw? Że są określone
pieniądze. Jakby było prawo, to wy nie powinniście mieć od kilku kadencji żadnych
określone
pieniędzy.
Określone zasady wydawania środków na kampanię wyborczą. Chce mi pan powiedzieć, że pan Mejza prowadził tę kampanię jak trzeba? Chce mi pan powiedzieć, że trzeba było naprawdę robić pikniki, w których popularyzujecie państwo dodawane 300 zł do 500?
Pani senator,
trzeba było,
każde wybory mieszkańcy Zachodniopomorskiego mogą zobaczyć, ile
takie...
setek billboardów, za ile
panie
milionów
pośle,
było przez waszą partię.
No, dopiero
wy zawsze
mi pan
jeden do 10.
Że ja panu, że
jeden
ja panu,
do 10.
Że pan mi nie przerywał.
No już polemika taka na koniec.
Trzeba było organizować takie pikniki wyborcze, gdzie helikoptery przecinały linię wysokiego napięcia, reklamując jednego z posłów, nawiasem mówiąc, skazanego, ułaskawianego dwa razy. Mam nadzieję, że tym razem te wszystkie rzeczy, które wychodzą w trakcie konkretnych kontroli, wyjdą na jaw i rzeczywiście przestanie pełnić te funkcje. Tego nie trzeba było robić. Gdybyście tego nie robili, wasza subwencja
nie
była. Jednym słowem, gdybyście nie łamali prawa, subwencja i dotacja byłyby w waszych rękach. Proszę sobie przypomnieć, jak nie robiła larum i nie mówiło o braku demokracji, o reżimie. Ja wiem, że to są takie słowa, klucze, które państwu PR-owcy wkładają do głowy,
ale,
że to trzeba
jeszcze nie mówię dyktatura,
powtarzać.
A niedługo będzie już dyktatura.
A przed chwilą pan mówił.
Autorytaryzm.
Przed chwilą pan, nie, mówił pan także o dyktaturze i reżimie. Ale to zostawiam. Rozumiem, że to jest gorycz przegranej. Rozumiem, że boli sprawa związana z dotacją, zabraniem dotacji i subwencji. Rozumiem, ale rozumiem, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Gdybyście nie łamali prawa, dotacja i subwencja byłaby w waszych rękach.
Naturalnie nie
łamaliśmy prawa. A teraz poszanowanie prawa, już ostatnie zdanie. Jeśli jest tak, że premier mojego rządu, były premier, który mojego kraju, który mówi, wpłacę milion, nie zna prawa, to znaczy wie, że jeżeli taką kwotę deklaruje, to nie wie, że łamie prawo, to moje pytanie brzmi tak. Kto nami rządził przez 6 lat? Pierwsze pytanie. Albo kto udaje, że nie wie, jak wygląda prawo i starając się przypodobać panu prezesowi, deklaruje kwotę, która jest niezgodna z prawem. No, panie pośle.
I ja przejdę teraz.
Nie jestem dopuszczalny do głosu. Nie mogę się odnieść.
Ale chcę jeszcze dopuścić do głosu panią Agnieszkę Kosińską, bo Szymon Hołownia po decyzji PKW dał do zrozumienia, że to jest kara, że Prawo i Sprawiedliwość jechało podczas kampanii na sterydach.
Ja uważam, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej jest bardzo dobrą decyzją. Pokazuje, że wykorzystywanie pieniędzy publicznych w czasie kampanii jest po prostu czymś karygodnym. Po drugie, daje jasny sygnał dla wszystkich ugrupowań politycznych w naszym kraju, jasne ostrzeżenie, że to się po prostu nie opłaci. Że niezależnie kto tak będzie robił, to decyzje PKW będą takie, a nie inne. I myślę, że tutaj pani senator Kochan się zgodzi, tak samo jak pan poseł Szałabawka. My cały czas musimy wracać do standardów, które powinny obowiązywać wszystkich. I to, co powiedziała pani Kochan, że no nie może być tak, że nagle politycy Prawa i Sprawiedliwości będą się prześcigać w tym, ile kto wpłaci. No bo niestety, ale no blado wypada poseł Szałabawka przy premierze, byłym premierze Morawieckim. Aczkolwiek no, poseł Szałabawka nie łamie prawa, a tamten łamie prawo. Tak? Natomiast dla ludzi, którzy słyszą taki komunikat, no to wychodzi, że no, jaki on jest dobry. zasila naszą partię. Wspaniały gościu. Ma kasę i się nią dzieli. Nie możemy iść tą drogą. Nie możemy. Ja sobie teraz przypominam sytuację w tamtym roku, bodajże to jest dokładnie ten sam weekend, tylko rok temu. Jesteśmy w Baszkowicach. I jest olbrzymi piknik pokazujący 800+.
Tak.
Zajmujący gro z miejsc wystawowych. Świetna zabawa dla dzieci, dla rodzin, ale podskórnie wszczepiana jest tam, jest wszczepiany komunikat.
Pan prezes się nie krył, pan prezes nie, wychodził
nigdzie.
I mówił wprost.
Pamiętam jarmark Jakubowy w Szczecinie. Na Orła Białego stoi wielki niebieski balon i piknik rodzinny. Pamiętamy pikniki wojskowe. Na jednym z nich, nie wiem, może się tutaj, może to nie był piknik wojskowy, ale pamiętam taki komunikat w telewizji, na którym pan poseł Kaczyński mówi ludziom, na kogo mają głosować. Głosujcie na nas, na PiS. Miejsca, w których występują, oczywiście to jest też naturalne, że są ministrowie danego ugrupowania, którzy pełnią wtedy funkcje zarządcze i prowadzą swoje ministerstwa i podróżują po kraju i to jest normalne. Ale nie robi się wtedy piknik. Wielki chwet, gdzie oni przy okazji pokazują wszystkich swoich kandydatów, bo nikt z nas nie miał takiej możliwości. A co dopiero, przepraszam, tu o sobie powiem, mała partia, która stara się dopiero wejść do Sejmu, tak?
O radiu i telewizji publicznym nie wspominamy.
Tak? No nie, nie, ja no teraz radio i telewizja to są powiedzieć. Tak demokratyczne. Pani senator, no przecież prawda, pani słucha.
Ale ja chciałam powiedzieć,
no to pani nie widzi, co tam się dzieje?
Jak
tutaj w kawiarence politycznej ma pan dowód, że radio jest jak najbardziej demokratyczne.
No, jak zostanę dopuszczony do głosu, nie będę miał przerywany. To będzie na razie jest bardzo ciężko.
Słuchać,
bo jak zaczynam mówić, to wtedy pani senator albo pani redaktor przerywają mnie, pani przewodnicząca czasami
mniej. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ja w tym miejscu byłam dwa razy. I dwa razy chodziło tylko o to, żeby kogoś upodlić i poniżyć. Nie będę wymieniać imienia ani nazwiska tej osoby, która prowadziła wtedy rozmowy. Natomiast dzisiaj spotykamy się tu wszyscy. I jakoś jest pan poseł Szałabawka, jest pani senator Kochan i jest pani Kosińska. I dla każdego jest miejsce. I uważam, że tak powinny wyglądać media publiczne. Bo obywatele mają pełne prawo wymagać od mediów publicznych, żeby usłyszeć każdy głos.
Mogę odpowiedzieć? Czy już do końca? Nie, to nie tak wygląda. Bo ja w tej chwili tutaj, będąc zaproszonym, tylko wypełniam wam pewną lukę, którą pozory, które chcecie zachować, że jesteście obiektywni. Jak ktoś naprawdę ogląda TVP Info i porówna do tego, co było w TVP Info przed za naszych rządów, a co jest teraz, to teraz chyba jest troszeczkę...
No rzeczywiście jest inaczej.
Już się zaczyna przerywanie.
Ale
no jest tak to wygląda.
To ja
pani
przejdę
redaktor,
do kolejnego tematu,
ja chciałem jedno zdanie odpowiedzieć. No nie, no tyle zostało wylane pomyj na Prawo i Sprawiedliwość za to, że zrobiło pikniki dla ludzi, a ja chciałbym tylko powiedzieć jedno. Że
te pikniki zakwestionowała Państwowa Komisja
Pani
Wyborcza.
Redaktor, patrząc pani w oczy, powiem w ten sposób. Jest pani politykiem tak długo, jest pani dziennikarzem dłużej niż ja jestem politykiem. Poznawaliśmy się jeszcze bardzo dawno temu. I teraz patrząc pani w oczy powiem tak. Jak wyglądały kampanie wyborcze do parlamentów samorządowe Platformy Obywatelskiej? A jak wyglądały PiSu, jeśli chodzi o ilość billboardów na mieście? Bo ja pamiętam, jak startowałem na prezydenta, miałem 7 billboardów. Natomiast kolega Tischler miał w tym czasie chyba z 50-60 plus każdy polityk. I każdy Szczecinianin to dobrze widział przez te wiele lat, jak wyglądały proporcje. Skąd były te pieniądze? Skąd były? Co te billboardy były po 10 zł sprzedawane dla ugrupowania Platforma Obywatelska? Nie. Tam była pewna korupcja, która musiała się dziać, że świat biznesu ładował w waszą partię, żebyście wygrywali wybory. A i tak w 2015 przy takiej przewadze 1 do 10 Prawo i Sprawiedliwość wygrała.
Jeżeli
I to jest, i to
jest były nieprawidłowości, tak, to należało
no przecież to była rzecz
do
komu i jak to wyglądało.
No. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu naszych obowiązków.
I teraz pani
powziął pan informację.
Ja nie powinienem przerywać zdania, ale chcę dokończyć.
To miał pan obowiązek do prokuratury.
Czy ja mogę jedno zdanie nierozwinięte powiedzieć? Jedno zdanie nierozwinięte i pani redaktor przejdzie. Jedno zdanie, niedługie, nie takie jak pani senator Kochan.
Proszę bardzo.
Prawda jest taka. Gospodarka pada, rząd nie realizuje swoich obietnic, więc wymyślił igrzyska. I te igrzyska niestety, ale tym zapędem takim autorytarnym doprowadzą do tragedii tego kraju, bo w momencie, kiedy tylko robi się pod publiczkę atak na Prawo i Sprawiedliwość, a nie wykonuje się pracy dla naszej gospodarki, dla naszej pięknej Polski, to niestety
to
ma bardzo krótkie a pani przewodnicząca jako trzecia droga w tym uczestniczy. W łamaniu demokracji, zmierzeniu demokracji.
Razie otrzymaliśmy te pieniądze z Unii Europejskiej, po które nie umieliście sięgnąć. Zatrzymaliśmy karę. Zatrzymaliśmy kary, które płaciliśmy do Unii Europejskiej.
Zatrzymujecie rozwój Polski.
I nie zatrzymujemy rozwoju Polski. Bezrobocie i PKB mamy, zdaje się, najwyższe w Europie. I jestem przekonana, że te pieniądze, po które nie umieliście, nie dlatego, już nawet nie mówię o pieniądzach, dlatego, że nie chcieliście wypełnić pryncypiów.
Znaczy nie było Polakom
będzie się żyło coraz ciężej i dlatego, jak nie będą mieli chleba, to trzeba im dać igrzyska.
Ale to jest taka nowomowa, panie pośle.
Nie, to nie jest nowomowa. To
uważa,
są
to, że jeśli nie rządzi PiS, to jest dramat, tragedia i w ogóle okropność.
Znaczy ale rozmawiamy wszyscy na razie, pani redaktor nie może...
No prawda.
Ja już zrezygnowałam z zadawania państwu pytań, tym bardziej, że przed nami ostatnie sekundy tej audycji. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. Pani Magdalena Kochan, senatorka Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Kosińska, przewodnicząca Polski 2050 w regionie oraz pan poseł Artur Szałabowka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.